Na poprzednich dwóch spotkaniach omówiliśmy sobie trzy z czterech rozmyśleń odwracających umysł od samsary. Dlatego teraz powtórzymy to sobie trochę i będziemy chwilę medytować na różne elementy, aspekty tych rozmyśleń. Pierwsze rozmyślenie dotyczy scennego ludzkiego ciała i będziemy się przez chwilę koncentrować na esencji tego rozmyślania, czyli na tym, że posiadamy w tej chwili wolność, możliwość praktykowania dharmy. I to właśnie stanowi o tym, że to nasze ludzkie odrodzenie jest cenne. I dlatego chwilę będziemy nad tym medytować. 8 wolności, 10 cech, lepsze jest od boskiego. Jak klejnot dla żebraka, ludzkie ciało o 8 wolnościach i 10 sposobnościach jest jak klejnot znaleziony przez żebraka. Jest lepsze od ciała bogów. Jego przyczyny, ilość i przykłady pokazują, jak trudno je uzyskać. W dodatku jest nietrwałe jak bańka mydlana. Gdy nadejdzie kres, na pewno będziemy przerażeni. Skoro nic prócz darmy nie może nam pomóc, praktykujmy tę głęboką ścieżkę, esencję wszystkich autentycznych darm. Myślimy teraz przez chwilę, że mamy cenną możliwość praktykowania darmy. Jest to aktualne w tym momencie, ale w każdej chwili może się zmienić, tak czy siak nasze życie jest nietrwałe. I sytuacje, które w tej chwili są takie, że umożliwiają nam spotkać się z darmą i być może jakiś czas jej poświęcić, ją praktykować, również są nietrwałe. Dlatego szkoda byłoby nie wykorzystać w tej chwili tej szansy, którą mamy, a która może się nie powtórzyć, czy też bardzo prędko może zniknąć. A ponieważ jedyną rzeczą, która rzeczywiście może nam pomóc w przypadku śmierci, która jest, wykracza poza nietrwałość naszego ziemskiego egzystowania, to taką jedyną rzeczą jest właśnie dharma i to, co dzięki dharmie możemy zrobić naszym umysłem. Ten rozwój, który możemy osiągnąć dzięki praktyce. Dlatego myślimy teraz, że właśnie szkoda byłoby nie wykorzystać tej szansy, którą mamy. I przeciwnie, powinniśmy spróbować na tyle, na ile możemy skłonić się ku praktyce dalej. Także przez chwilę pomyślimy na to. pewne ludzkie ciało, które ma warunki zewnętrzne i wewnętrzne umożliwiające praktykowanie dharmy, zaopatrzone w odpowiedni poziom wiary, oddania czy klejnoty i w zrozumienie wartości, jaką stanowi dharma. Posiadanie takiego ciała jest czymś bardzo rzadkim, bardzo wyjątkowym. Z chwilą, gdy nam się udało posiąść coś takiego, posiadanie takiej szansy do praktyki jest czymś tak szczególnym, że powinniśmy się umieć z tego cieszyć. I spróbujmy teraz przez chwilę poczuć radość z tego faktu, że mamy taką niezwykłą, wyjątkową i rzadką okazję. Tych nauk, nasze istnienie ma sens, bo mamy możliwość zrobienia czegoś sensownego z naszym życiem. Możemy dzięki praktykowaniu dharmy, dzięki poznawaniu, rozwijaniu nauk Buddy, możemy uzyskać, dojść do kresu cierpień samsary, uzyskać wyzwolenie, a także możemy iść dalej, możemy rozwinąć różne doskonałe właściwości, które są potencjałem naszego umysłu, czyli dojść do oświecenia i dzięki temu być zdolnym pomagać innym istotom w sposób jak najbardziej skuteczny i właściwy. W związku z tym mamy szansę, aby nasze życie stało się jak najbardziej sensowne i całe nasze istnienie nabiera sensu. Mając tą świadomość, szkoda byłoby zaprzepaścić tę okazję. Sam fakt cieszenia się posiadania ludzkiego potencjału jeszcze niczego nie zmieni. Kiedyś nieuchronnie nadejdzie moment śmierci i wtedy ta szansa być może bezpowrotnie zniknie. Dlatego jedyne, co można sensownego zrobić, to wykorzystać tę szansę do praktyki dharmy, po to, żeby chociaż odrobinę zmienić naszą przyszłość, zmienić nasze karmiczne zgromadzone pokłady i rozwinąć się na tyle, na ile można. Jest to jedyna rzecz, która rzeczywiście może z nami po śmierci podążyć. W tekście mówi się, że po śmierci czy też w chwili śmierci będziemy nadzy i z pustymi rękami i tacy odejdziemy. Jedyne, co pójdzie za nami, to właśnie cień naszej karmy. To, co zgromadziliśmy w swoim życiu, nasze skłonności, które zasialiśmy w umyśle, nawyki i cała zasługa, którą zgromadziliśmy. Dlatego warto jest wykorzystać tą szansę, którą mamy w tej chwili, żeby jak najbardziej się rozwinąć i zgromadzić jak największy potencjał na przyszłość. Pomyślmy chwilę na to. O niestwarności możemy tak przeczytać w tekście. Ogień i woda niszczą ten świat. Miesiące i pory roku zmieniają się. Wszystko podlega czterem skrajnościom przemijania. Urodzone umiera. Życie jest jak błyskawica czy kropla rosy. Nie ma pewności, co będzie pierwsze, jutro czy następne życie. Pamiętanie o dawnie, lecz niepraktykowanie, to poddanie się demonowi lenistwa. Ponieważ odejdziemy na ty z pustymi rękoma, natychmiast praktykujmy dawno. Dalej następuje rozmyślanie nad karmą, przyczyną i skutkiem. W chwili śmierci nawet władca wszechświata musi wszystko rozstawić. Sami błąkamy się po bardzo. Towarzyszą nam tylko jak cień dążające białe i czarne działania. Niemożliwe, by czyny popełnione znikły. Niemożliwe, byśmy doświadczyli skutków rzeczy niepopełnionych. Skutki ulegają zwielokrotnieniu. Sprawcy nieuchronnie dojrzewa szczęście, owoc pozytywności, i cierpienie, owoc nieprawości. Ten świat jest nietrwały, lecz samsara nie zna kresu. By nie przysparzać sobie zguby, ufam prawu przyczyny i skutku, a przede wszystkim utrzymuję swoje ślubowania i dam cichy. Nie splamię swego umysłu negatywnościami. Gdy mówi się o prawie karmy, trzeba pamiętać o tym, że jest to jedyna rzecz, która tak naprawdę przenosi się z nami z życia na życie. W naszym kontinuum umysłu pozostają ślady karmiczne, to te różnego rodzaju nawyki, skłonności, rzeczy, które wypracowaliśmy, nastawienia, które w umyśle budziliśmy, a także te wszystkie czyny w formie zasług, czy też jakichś nieprawości, które zostały zasiane. W momencie śmierci nasze ciało, otoczenie, wszystko, z czym mieliśmy do czynienia w tym życiu, po prostu zostaje. My przenosimy się do innej sfery egzystencji i jedyne, co pozostanie, to właśnie suma wypracowanych przez wszystkie nasze żywoty nawyków i suma zasługi, którą żeśmy prowadzili. I to nieuchronnie sprawi, że na następstwie przyjmiemy takie czy inne odrodzenie i nasze losy się tak czy inaczej ułożą. W najlepszym przypadku, jeśli te nawyki będą pozytywne, dobre, związane z dawną, nakierowane na praktykę, jeśli wyrażaliśmy tego rodzaju życzenia, które były poparte jeszcze dobrymi czynami, praktykowaniem sześciu doskonałości, szczodrością i tak dalej, z pewnym szacunkiem dla nauczycieli, dla darmy, z jakąś aspiracją duchową, jeśli zgromadziliśmy tego typu zachowania, wtedy w najlepszym przypadku naszym skutkiem karmicznym tego będzie właśnie odrodzenie się gdzieś blisko Dharmy, blisko nauczycieli, z pełną wiarą, oddaniem i silną możliwością, żeby praktykować i szybko dojść do oświecenia. No, oczywiście jeszcze jest taka możliwość, że już w tym życiu pilnie praktykując osiągniemy oświecenie, czy też dzięki pilnej praktyce w tym życiu osiągniemy je na przykład bardzo. Niemniej jednak poza takim idealnym rozwojem wypadków, który wymaga rzeczywiście wielkiego zaangażowania się w praktykę darmy, to co na pewno możemy zrobić zawsze i wszyscy, to trochę zgromadzić dobrego potencjału na przyszłość, który właśnie pozwoli nam kontynuować tą duchową drogę w przyszłości, w przyszłym roku. I dlatego temu służy to rozmyślanie na sprawę karmana. Z drugiej strony powinno nas to powstrzymać przed jakimś negatywnym postępowaniem, mając świadomość, że nic z tego, co zrobimy, nie zniknie. Że prędzej czy później na pewno będziemy musieli doświadczyć skutków popełnionych przez nas czynów. I tutaj prawo to mówi, że odpowiednio do naszych działań, jeśli działania były pozytywne, to skutki będą również pozytywne, zaowocują doświadczaniem szczęścia i też umożliwią nam rozwój przyszłości. Jeśli działania będą negatywne, to skutki będą przeciwne. Będziemy doznawać nieszczęście i też nasz rozwój będzie bardzo utrudniony. Więc to jest jedna podstawowa zasada, odpowiedniość skutków i znaczy przyczyn i odpowiadających im skutków. Następnie jest powiedziane, że niemożliwe, by czyny popełnione znikły, czyli nie możemy liczyć na to i łudzić się, że na przykład cokolwiek zrobimy nie ma znaczenia, że pozostanie bez jakiegoś skutku, bez odpowiedzi. Każdy czyn popełniony w umyśle, czyli czyn intencjonalny, bez względu na to, czy on się wyrazi w jakiejś formie fizycznej, czy w postaci aktywności cielesnej, czy w postaci mowy, czy też będzie tylko i wyłącznie czynem umysłu, czyli jakiegoś rodzaju intencją, życzeniem wyrażonym w umyśle, ten czyn na pewno wprowadzi na nas ściśle określone, odpowiadające intencji skutki. I niemożliwe, żeby ten skutek nie zaistniał. Jedyne, co możemy zrobić, to zmienić sposób, w jaki ten skutek się realizuje, zmienić dzięki wprowadzeniu jakiejś innej energii. Czyli na przykład, jeśli czyn był negatywny, możemy następnie spróbować go oczyścić, wprowadzając odpowiednią energię, czyli wykonując odpowiednie praktyki i niejako praktyki, które się wiążą z pewnym wysiłkiem, być może z pewnym cierpieniem, czyli niejako wycierpieć to, co mogłoby nas zwielokrotnione dopaść w przeszłości, zrobić to teraz z pomocą odpowiednich skutecznych metod. To jest jedyne, co, na co możemy liczyć, że dzięki praktyce można oczyścić pewne negatywności popełnione wcześniej. Natomiast na pewno one same z siebie nie znikną. Więc jeśli raz popełnione, musimy coś z tym zrobić, albo będziemy nieuchronnie skazani na doświadczenie odpowiedniego skutku. Również niemożliwe jest, byśmy doświadczyli skutków rzeczy niepopełnionych. W związku z tym nie będziemy mogli doznać żadnego szczęścia, żadnej pomocy nikąd, jeśli w jakiś sposób na to nie zapracujemy. Jeśli chociażby się tylko nie otworzymy w umyśle na życzenia wyrażone przez bodhisattwów, buddów, chcących nam pomagać. Ale przynajmniej musi być to minimum z naszej strony jakiegoś związku, jakiejś relacji z nimi, czyli jakieś otwarcie, jakaś prośba, zdecydowanie imienia, coś, żeby po prostu ta energia mogła do nas dotrzeć, żeby jakaś pomoc mogła się pojawić. W przeciwnym wypadku nie doświadczymy skutków pozytywnych, jeśli czegoś pozytywnego sami nie uczynimy. I wreszcie jest powiedziane, że skutki ulegają zwielokrotnieniu. To znaczy, im więcej czasu upływa od momentu popełnienia czynu, tym bardziej on jakby się odciska w umyśle i tym bardziej jego skutek jest silny. Dlatego jeśli zdajemy sobie sprawę, że popełniliśmy coś negatywnego, czym prędzej powinniśmy starać się to naprawić i w jakiś sposób oczyścić. Natomiast konkluzja jest taka, że ten świat, do którego czujemy przywiązanie i w związku z tym popełniamy cały szereg działań, z których wiele jest negatywnych, czy też niczego dobrego nie wnoszących do naszego życia, ten świat jest całkiem nietrwały. Prędzej czy później odejdzie, czyli po prostu my umrzemy i wszystkie nasze związki z tym światem też znikną. I w związku z tym te wszystkie działania, to wszystko, do czego jesteśmy przywiązani i co nas motywuje czasem do bardzo złych działań, nie ma w perspektywie lat i dłuższego czasu wielkiego znaczenia. Natomiast to, co nie ma kresu, to sama samsara, czyli fakt, że nasze kontinuum umysłu istnieje bez początku i bez końca i wciąż będzie następowało takie czy inne odrodzenie, czyli takie czy inne, będziemy doznawać takich czy innych stanów psychicznych odpowiadających tej czy innej sferze egzystencji. Tutaj nie ma kresu i w związku z tym, żeby nie pogrążać się coraz bardziej, powinniśmy bardzo pilnie uważać na to, co robimy, żeby nie popełniać negatywności, a przede wszystkim ważne jest, żeby utrzymywać różnego rodzaju zobowiązania i ślubowania, jakie mamy wobec naszych duchowych nauczycieli. Więc oczywiście te wszystkie związki, które się pojawiają w momencie otrzymywania inicjacji, w momencie otrzymywania nauk, w momencie otrzymania schronienia. Bardzo jest ważne, że z chwilą, gdy nawiązaliśmy jakieś tego typu związki karmiczne z nimi, żeby starać się utrzymywać je w jak najczystszej, jak najbardziej doskonałej formie. Chodzi tu przede wszystkim o to, żeby nie żywić żadnych negatywnych myśli wobec naszych nauczycieli, czy też jakichś negatywnych emocji. A przeciwnie, żeby starać się widzieć ich na czystym poziomie. Bardzo często może się zdarzyć, że wysocy lamowie, rinpoche'owie, którzy mają szerszy obraz świata niż my, widzą świat o wiele szerzej, widzą głębiej różnego rodzaju stany i sytuacje, które są związane z innymi, być może czasem będą postępować w sposób jakiś niekonwencjonalny albo w sposób, który nas dziwi czy budzi pewne wątpliwości. W tym momencie utrzymywanie dancingu polega po prostu na tym, że nie kreujemy jakichś sądów na ten temat. Tylko po prostu zakładamy, że być może tak jest, że oni w tym momencie wykonują najlepszą, czy taką aktywność, jaką potrzeba w danej sytuacji wykonać, co wiąże się z ich szerszą wizją całości sytuacji niż my mamy. To jest ten element nie budowania jakichś negatywnych wyobrażeń, czy też nie kreowania tych myśli w stosunku do nauczycieli, z którymi mamy związek karmiczny, od których otrzymaliśmy inicjację, i w związku z tym mamy tego rodzaju Danzig. Oczywiście też w ramach Danzigów czasem się zdarza, że Lama mówi, że aby zachować ten Danzig, to trzeba to czy to wykonać. No i w związku z tym to jest też ten element taki już bardziej zewnętrzny, techniczny, typu zadecydowanie jakiejś modlitwy, czy jakiejś mantry regularnej i tak dalej. Jeśli mamy tego rodzaju zobowiązania, to również powinniśmy się starać je zachowywać. No i przede wszystkim chodzi o to, że całe prawo karmana dotyczy umysłu. Realizuje się w sferze umysłu i dotyczy po prostu naszych intencji. I w związku z tym jest niezwykle ważne, żeby na tyle, na ile można, sprawować kontrolę nad swoim umysłem, nad tym, co myślimy, jakie wyrażamy życzenia, jakie stany umysłu mamy, i następnie trzeba rozwijać się i rozwijać tą naszą zdolność kontrolowania umysłu, żeby móc właśnie lepiej i skuteczniej kontrolować naszą świadomość i to wszystko, co wytwarza nasion karmiczne. Tylko wtedy jesteśmy w stanie rzeczywiście nie produkować negatywnej karmy, jeśli będziemy dobrze kontrolować nasz umysł, jeśli my będziemy panami swojego umysłu, swoich myśli, tak?
Ja mam takie pytanie, jeżeli ja kogoś skrzywdzę i potem zacznę oczyszczać umysł po tej praktyki z tej karmy negatywnej, to czy to spowoduje, że ta osoba, którą skrzywdziła, też przestanie cierpieć, czy to tylko mnie to będzie dotyczyło to oczyszczenie? Ona, ja się oczyszczam, ona będzie dalej cierpiała i będzie ponosiła skutki moich skrzydłów.
Nie no, żeby istota przestała cierpieć, to ty musisz coś z tym coś zrobić w tym kierunku. Jeśli kogoś uderzyłaś czy potrąciłaś, to trzeba następnie go podnieść, pomóc i tak dalej.
Czyli cała praktyka oczyszczania nic nie pomoże.
Nie pomoże w sensie uśmierzenia, cierpienia jakiejś istoty. Ale możesz, musisz w tym kierunku inną energię włożyć na tą istotę. Natomiast praktyka oczyszczająca pomoże oczyścić twój umysł.
Ale gdybym tego nie zrobiła, to nie miało znaczenia żadnego.
Co?
Gdybym się nie zajmowała samą, to tylko się sobą zajęła, tym oczyszczaniem swojej negatywnej karmy.
Więc oczyszczenie negatywnej karmy, żeby było skuteczne i pełne, zawiera parę elementów. Jeden z elementów to jest uświadomienie sobie, że się zrobiło coś złego. Następnie trzeba pożałować. Następnie trzeba naprawić zło, które się zrobiło. To jest ten element naprawienia zła, które się zrobiło. A na dodatek trzeba jeszcze zaangażować pewne siły. I zaangażowanie tych sił to jest na przykład zaangażowanie oczyszczającej mantry, vajrasattvy, czy poproszenie o ochronę i jakoś tam wyspowiadanie się przed Buddą. Więc po prostu połączenie tego swojego żalu, chęci naprawy, poprawy i tak dalej, jeszcze z mocą oczyszczającą na przykład Bóg. Dzięki złożeniu tych różnych elementów rzeczywiście dochodzi do skutecznego oczyszczenia. Natomiast czasem nie ma możliwości pomóc już komuś, bo powiedzmy drogi się rozeszły, czy sytuacja jest już taka, że się jej nie da naprawić, wtedy nie pozostaje nic innego, jak tylko po prostu recytować mantry. Niemniej jednak, jeśli można, to a się tego nie zrobi, to będzie to zaniechanie. Więc będzie to innego rodzaju negatywny czyn. Jeszcze jest kolejna sprawa, że negatywny czyn popełniony już jest. Ślad karmiczny został stworzony. I on już jest, on nieuchronnie w naszym kontinuum istnieje i można co najwyżej próbować go oczyścić. I bardzo ciężko jest oczyścić w 100%. To oczyszczenie jest w jakimś tam stopniu, ale prawdopodobnie nie będzie do końca. Prawdopodobnie i tak będziemy musieli w jakiś sposób za to odcierpieć. Może jeśli będziemy rzeczywiście mocno żałowali, szczerze chcieli oczyścić, to cierpienie będzie znośne, będzie znikome. Ale jest jeszcze inna rzecz, ponieważ i tak chcąc, nie chcąc popełniamy mnóstwo negatywności, bo po prostu takie jest życie. Jesteśmy w wsadzeni w tryby samsary, musimy jeść, pić, oddychać i w związku z tym chcąc czy nie chcąc pozbawiać życia różnej istoty. Nawet jeśli będziemy się odżywiać jako wegetarianie, to i tak w procesie uprawy nieuchronnie ginie mnóstwo istot i my jakoś tam w tym uczestniczymy. W związku z tym negatywna karma tak czy siak jest gromadzona przez sam fakt istnienia. Dlatego niezależnie od tego musimy robić coś dobrego, żeby zrównoważyć to zło, które chcąc, nie chcąc i tak, w którym i tak uczestniczymy. Po prostu samym naszym życiem. I dlatego, jeśli nawet nie możemy jakiejś tej konkretnej osobie, którą krzywdziliśmy, pomóc, bo już się nie da z jakichś względów, to możemy spróbować pomóc innym istotom podobnym, skrzywdzonym. I myśleć, że po prostu w ten sposób chcemy odpłacić za nasze czyny. To nie musi być koniecznie ta konkretna osoba. Natomiast musi być akt właśnie przeciwstawny temu złemu, negatywnemu, które uczyniliśmy. Natomiast wracając do prawa Karmana, to właśnie ono ma te cztery charakterystyki, czyli odpowiedniość, nieuchronność, dalej to, że z czasem coraz bardziej pogłębia się ten skutek i to, że na pewno złe czyny dadzą negatywny efekt, a dobre pozytywny. I spróbujmy chwilę teraz znowu nad tym pomyśleć. Wcześniej, że tego typu medytacja ma na celu, żeby zasiać w umyśle pewien ślad, pewien jakiś taki, wzbudzić jakieś uczucie. Trzeba się starać, żeby coś po prostu z tego zostało, jakiś taki odcisk w umyśle. Dlatego taka medytacja nie może być zbyt długa. Możemy tutaj ją robić na dwa sposoby. Jeden sposób to jest taki, że jeśli na przykład siedzimy sami i chcemy pomedytować na jakiś tego typu temat. Po pierwsze trzeba wiedzieć, jaki cel jest tej medytacji. W tym przypadku celem medytacji czterech rozmyślań jest odwrócenie umysłu od samsary i skierowanie go na dar. Natomiast możemy to robić w ten sposób, że po prostu bierzemy sobie jakiś temat właśnie do analizy, typu cenne ludzkie ciało, prawo karmana i tak dalej, i próbujemy po prostu to dobrze przemyśleć, na spokojnie. Tak jak nam myśli na ten temat pojawiają się w głowie, spróbujemy je zrozumieć. Jeśli się pojawiają jakieś wątpliwości, to nawet je chwilę właśnie przeanalizować, przemyśleć. Można się tutaj posiłkować jakimś tekstem, bo te teksty są szeroko opisywane w tak zwanych tekstach, które przedstawiają stopniową ścieżkę, czyli teksty Lamrim na przykład. Wiem, że tutaj studiujecie Gampopę, ozdobny klejnot wyzwolenia. Są też inne teksty, na przykład Patrula Rinpoche, bardzo piękna książka i cały szereg jeszcze innych. Więc można się posiłkować jakąś taką książką i właśnie czytać sobie to i połączyć to z medytowaniem. Z chwilą, gdy się pojawi jakiś taki, więc to jest rodzaj takiej medytacji analizującej. Ważne jest tutaj w takiej sytuacji, żeby umysł nie odbiegał do innych tematów. Jeśli sobie założyliśmy, że medytujemy nad prawem karmana, to staramy się po prostu o tym myśleć i jakoś to rozwijać i wzbudzać w sobie pewne zrozumienie tego aspektu dalej. Następnie, jeśli się pojawia jakieś takie zrozumienie, to wtedy właśnie dobrze jest przez chwilę, tak jak tutaj robiliśmy, po recytowaniu pewnej, powiedzmy, esencji, idei, tej danej idei, poczęcie w jakby takim zrozumieniu. Spróbowanie jakoś tak, żeby to zapadło w umysł. To nie może być za długo, bo wtedy automatycznie zaczną się pojawiać inne myśli i już wtedy nie ma sensu kontynuować. Ale dobrze jest właśnie sobie takie krótkie momenty, w chwili, gdy się pojawia jakieś zrozumienie, jakieś przekonanie co do czegoś. Właśnie wtedy na moment spocząć w tym, już bez rozwijania jakiegoś wątku myślowego, bez myślenia, tylko po prostu spocząć w tym, w tej jakiejś chwili zrozumienia, chwili poczucia tego tematu, tej idei. Tak myślę, że jest dobrze medytować tego typu medytacje. A często też ta medytacja taka jest wstępem do dalszej praktyki. I wtedy oczywiście robimy krótko i chodzi o to, żeby tylko sobie niejako przypomnieć, jeśli wcześniej medytowaliśmy dłużej, być może pojawiło się jakieś właśnie głębsze zrozumienie, jakieś przeżycie, jakieś z tym związane emocje, wtedy możemy się odnieść do tego przeżycia, żeby sobie przypomnieć tę ideę, żeby ona była żywa. Ostatnim takim rozmyślaniem, które się na taki tradycyjny cykl czterech rozmyślań, czyli wstępnych praktyk składa, to jest rozmyślanie nad wadami samsary. Inaczej mówiąc, nad cierpieniem. Cierpienie w ogóle było podstawową nauką Buddy, gdyż jest to coś, co jest najbardziej powszechne i najbardziej rzecz najbardziej naszego poziomu. Coś, co nas najbardziej dotyczy, na tacy, jaki jesteśmy w tej chwili, czyli nieoświeceni osoby po prostu światowe, samsaryczne. Buddha od tego zaczynał, bo to jest po prostu kondycja ludzka i też wszystkich innych istot. Po prostu doznawanie cierpienia. Na dobrą sprawę cierpienia jest o wiele więcej w świecie niż szczęścia. Nawet w świecie ludzkim, który jest taką jedyną w miarę zrównoważonych w całej egzystencji pod względem właśnie doznań przyjemnych i przykrych. Dzięki temu mamy pogląd na to, czym jest szczęście, czym jest cierpienie, a zarazem nie jesteśmy jakoś całkowicie złapani przez czy to dramatyczne sytuacje, czy to jakieś takie stany euforyczne, które sprawiają, że się w nich całkowicie zapominamy. Sfera ludzka ma tutaj pewną równowagę i pewną różnorodność, która właśnie pozwala nam rozwijać inteligencję, pewne wyczucie różnych sytuacji i możliwość jakiegoś zrozumienia ich analizowania. Niemniej jednak nawet w tej sferze stosunkowo bardzo dobrej cierpienie, jak tak dobrze przyjrzymy, to przeważa. Na dobrą sprawę takie momenty szczęścia są tylko bardzo chwilowe, bardzo niestałe i to, co cały czas nam towarzyszy, to różnego rodzaju kłopoty, problemy, z którymi się zmagamy i tylko co jakiś czas tam pojawia się jakieś rozwiązanie, jakieś tam urzeczywistnienie, osiągnięcie i wtedy przez chwilę czujemy szczęście, a zaraz to już jest zagrożone i się zmienia. Budda, mówiąc o cierpieniu, wyróżnił takie trzy podstawowe rodzaje cierpienia. Przede wszystkim mówił o takim cierpieniu najbardziej oczywistym, czyli cierpieniu, się nazywa cierpienie cierpienia, cierpienie bólu. Chodzi o te wszystkie sytuacje, w których rzeczywiście bez wszelkich wątpliwości cierpimy, bo nam coś dolega, bo nas coś boli rzeczywiście tu i teraz i to zaprząta naszą. Oczywiście to jest stany choroby, głodu, niewygody, jakiegoś tam sytuacje, w których jesteśmy w jakiś sposób zmęczeni przez czy to zewnętrzne okoliczności, czy przez innych ludzi, czy grozi nam coś ze strony świata. Wiadomo, tutaj jest cierpienie i zimna, i gorąca, i cały szereg innych. No nie ma tutaj żadnych wątpliwości, że jest to cierpienie. Ale również Budda mówił o kolejnym rodzaju cierpienia, które jest cierpieniem zmiany. Tak z pozoru można by powiedzieć, że to w zasadzie może się wydawać, że to nie jest cierpienie. Ale jeśli się głębiej przyjrzymy, jak funkcjonujemy, to nawet jeśli w danym momencie jest nam dobrze, nic nam nie dolega, to z jednej strony dobrze wiemy, że to jest nietrwałe, że w każdej chwili to się może zmienić. Tak się na przykład mówi, że wszystko dobre to się dobrze kończy, ale tak naprawdę to dobrze skończy się tylko może zło. Jakaś wojna, jakiś taki stan najgorszy, bo jeśli coś jest dobre, to się nie może i się skończy, no to wiadomo, że jeśli się dobro skończy, to co następuje, to jest zło, czy jakieś właśnie cierpienie. W związku z tym nawet jeśli nas spotyka coś dobrego, to jest nieuchronną konsekwencją tego, że jak się to zmieni, to się zmienić musi na gorzej. I zresztą my jesteśmy świadomi tej zmiany i w związku z tym nawet w chwilach szczęścia cały czas umysł jest w jakiś sposób niepokojony z tym pragnieniem, żeby to zachować, próbą jakoś zabezpieczenia się przed zmianą, która i tak jest nieuchronna. Tak więc jest to rodzaj cierpienia, który również jest obecny stale i całkowicie nieuchronnie to wpisane po prostu w istotę samsary, gdyż wszystko, co jest złożone, jest nietrwałe i z tej racji jest cierpienie. Tak zresztą Budda powiedział, że wszystkie rzeczy złożone są cierpieniem. Jest też kolejny rodzaj cierpienia, tak zwane cierpienie po prostu istnienia. Też mówi się o tym, że jest to cierpienie agregatów. Można powiedzieć, że jest to cierpienie złożoności. Różnie się to tłumaczy, dlatego że jest to rodzaj cierpienia dla nas najmniej oczywisty. Mówi się, że tylko istoty bardzo zaawansowane duchowo, budowie bodhisattwowie rzeczywiście odczuwają je w sposób bezpośredni. Niemniej jednak w naszym przypadku my też odczuwamy coś w rodzaju takiego niepokoju, który podszywa całe nasze istnienie. Nawet w sytuacji, kiedy jest nam bardzo dobrze, kiedy się wszystko dobrze układa, jest coś takiego w nas wewnętrznie, co jakiś rodzaj niedosytu, jakiś rodzaj nudy, jakiś rodzaj, która się pojawia.
Poczucie niespełnienia.
Coś takiego, co sprawia, że nigdy to szczęście nie jest takie ostateczne, takie skończone, takie dopełnione, takie w 100% i umysł jakoś odczuwa ten brak tego dopełnienia, właśnie to, co brakuje. Myślę, że przynajmniej ja sobie tak wyobrażam trochę ten rodzaj cierpienia, który też istnieje i on się staje tym bardziej widoczny, im bardziej inne rodzaje cierpienia znikają. Wiadomo, że jeśli ktoś jest głodny, cierpi bezdomny, cierpi na brak schronienia, mieszkania, cierpi zimno z tego powodu i tak dalej, czy gorąco, wtedy inne rodzaje cierpienia są obce. To cierpienie jest za grube, żeby przeżywał innego rodzaju stany. Ale chwilę, gdy się już ma te wszystkie podstawowe rzeczy, zaczyna nam pojawiać się różnego rodzaju niespełnione potrzeby psychologiczne i zaczynają się pojawiać różnego innego rodzaju cierpienia, które bywają równie dotkliwe. I nawet jeśli człowiek z pozoru ma spełnione wszelkiego rodzaju potrzeby i te takie fizjologiczne i psychiczne, ma rodzinę, dzieci, pieniądze, sławę i tak dalej, i tak okazuje się, że ci ludzie jakoś tak również nie są szczęśliwi do końca. I znamy mnóstwo przypadków ludzi, których z pozoru, z naszego punktu widzenia niczego nie brakuje, a jednak ci ludzie na przykład popełniają samobójstwa, czy zachowują się w taki sposób, że widać, że oni po prostu cierpią. Zatem to pokazuje, że istnieje jeszcze rodzaj cierpienia takiego głębszego. Oczywiście tradycyjne teksty tutaj dużo piszą na temat cierpienia, gdyż, jak mówię, była to podstawowa nauka Buddy, która miała na celu to, żebyśmy w sposób realistyczny spojrzeli na nasze życie. Tu nie chodzi o to, żeby dojść do wniosku, że życie w związku z tym jest bez sensu, czy w ogóle nasza sytuacja jest bez sensu, szczęście jest niemożliwe i panuje tylko wielki pesymizm, tak jak czasem się nauki Buddy próbuje interpretować z punktu widzenia innych jakichś tam religii, czy z innych punktów widzenia. Ale chodzi o to, że Budda pokazywał, mówił o tym cierpieniu po to, żebyśmy mogli spojrzeć na nasze życie realistycznie. Nasze życie po prostu takie jest. Cierpienie jest wpisane w samsarę i próba łudzenia się, że nam się uda, powiedzmy, uwolnić od niego w obrębie tego świata, w obrębie samsary, jest po prostu złudzeniem, jest iluzją. I przed tą iluzją Budda nas chciał ochronić, właśnie pokazując, jakie jest prawdziwe oblicze samsary. Nie ma co się łudzić, że nam się uda, powiedzmy, czy to gromadząc pieniądze, czy swoją sławę, czy w jakikolwiek inny sposób, że nam się uda uciec od cierpienia albo zapewnić sobie całe szczęście. Właśnie to nie jest droga realna. To nie jest realne i bardzo łatwo wystarczy po prostu obserwować świat wnikliwie, żeby sobie podobnie, tak jak Budda to przedstawił, dać sprawę, że rzeczywiście on tutaj ma rację. Że nie tędy droga, że w ten sposób od cierpienia się nie ucieknie. Ale Budda nie zostawia nas zawieszonych właśnie w takiej próżni i bez nadziei, tylko mówi, że jest jak najbardziej droga do wyjścia z cierpienia. I tą drogą jest praktyka dharmy. Tą drogą jest zmniejszenie, likwidowanie, pozbycie się mgnięcia do ja, ego, dzięki czemu te wszystkie cierpienia zaczynają tracić swoją moc. Im mniejsze jest ego, tym mniejsze wszelkiego rodzaju sytuacje są w stanie nas złapać i są tym mniej dolegliwe. Więc Buddha nam pokazuje, że jest realna droga. Droga, która nie tylko ukazuje swoje efekty w sytuacji, gdy już rzeczywiście osiągniemy oświecenie i staniemy się Buddą, ale już w momencie zastosowania pewnych metod, już wtedy pozwala nam z całym szeregiem sytuacji sobie radzić i nasze życie może stawać się lepsze już bardzo prędko po zastosowaniu pewnych metod, które Buddha pokazuje. W związku z tym droga jest. Jest sposób, żeby sobie z cierpieniem poradzić, tylko że tym sposobem jest właśnie praktyka dharmy. Nie tak jak często sądzimy, angażowanie się w różne samsaryczne sytuacje. My musimy istnieć w samsarze, musimy jeść, musimy funkcjonować w społeczeństwie, musimy spełnić swoje obowiązki, które mamy wobec dzieci, wobec rodziny i tak dalej. To wszystko musimy robić. I musimy to robić, bo jeśli tego nie zrobimy, to będzie to po prostu negatywna karma, która się pojawi. Będzie to negatywnym czynem, negatywnym działaniem. Więc my musimy spełnić te obowiązki, jakie mamy wobec świata. Ale nie musimy się łudzić, że poprzez tego rodzaju aktywność będziemy szczęśliwi. Szczęśliwi możemy być, ale dzięki rozwijaniu kontroli nad umysłem, dzięki praktykowaniu dharmy. Więc to są dwie różne rzeczy, żeby nie produkować negatywnej karmy, żeby produkować pozytywną karmę, żeby czynić dobro. My musimy być w świecie, musimy spełniać swoje obowiązki, musimy żyć w społeczeństwie, musimy w jakiś sposób pomagać, działać, ale nie dlatego, żeby rozwijać swoje ego, nie dlatego, żeby łudzić się, że przez to osiągniemy szczęście. Szczęście osiągniemy tylko i wyłącznie zgodnie z tym, co mówi Buddha, poprzez pracę ze swoim umysłem. Ale jeśli będziemy działać w świecie, będziemy aktywni, z odpowiednim nastawieniem w umyśle, z odpowiednią intencją, intencją bodhicitty, wtedy ta aktywność światowa stanie się praktyką dharmy. I wtedy rzeczywiście ona będzie mogła również doprowadzić do szczęścia. Ale nie poprzez gromadzenie pieniędzy, tylko poprzez to, że jeśli uda nam się zarobić pieniądze z odpowiednią intencją, żeby móc dzięki temu pomagać komuś, choćby swojej rodzinie, swoim najbliższym, wtedy to staje się praktyką dharmy. Ta intencja. Także nauka o cierpieniu ma właśnie na celu pokazanie nam realistyczne usytuowanie nas w świecie, jaki jest, i pokazanie nam pewną hierarchię wartości, hierarchię celów. Jak mówię, ponieważ jest to ważny, podstawowy element, więc w tekstach tradycyjnych mamy dokładne opisy sfer egzystencji, towarzyszących tam cierpień. I to, ponieważ wiem, że studiujecie tutaj te teksty, więc po prostu w tych tekstach najlepiej sobie o tym czytać i dobrze jest później medytować nad tym. Także ja nie będę się w tej chwili wgłębiał w to. Myślę natomiast, że może warto co innego poruszyć, ponieważ jak już też wspominałem tutaj wcześniej, w naszej kulturze zachodniej taki pogląd odnośnie sfery egzystencji jest takim poglądem dosyć dziwnym czy obcym. Nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni i w związku z tym bardzo możliwe, że trudno nam jest, nawet jeśli w jakiś sposób wierzymy w to, czy też zakładamy, że to tak jest, bo usłyszeliśmy to od naszych nauczycieli, do których mamy zaufanie i na tej podstawie, to jest bardzo dobra podstawa, również przyjmujemy na wiarę ich słowa. Niemniej jednak może być, że tak do końca trudno nam jest, powiedzmy, uwierzyć czy mieć przekonanie właśnie do tych nauk, które mówią o sferach piekielnych, o sferach głodnych duchów, czy tam sferach boskich i tak dalej, półbogów. I jeśli tak jest, to wtedy myślę, że dobrze jest właśnie trochę czasu poświęcić, żeby nad tym pomedytować, żeby po prostu spróbować jakoś to zrozumieć, przeanalizować i zobaczyć, czy rzeczywiście ja mogę powiedzmy poważniej potraktować takie zagadnienie, czy też jest to jakimś problemem. A jak jest w naszym przypadku?
Mnie na przykład ciężko uwierzyć, że to jest w takim opisie, że do tych uważy, ileś tam, to było na poziomie Hinajany, nie? Ileś tam tych, nie wiem, tam,
nie na poziomie Hinajany, nie tylko. To
nie tylko, bo poniżej Budgaja, tak?
To znaczy, no, kwestia usytuowania tam kosmologicznego, to powiedzmy, to jest może trochę umowne, no bo jakoś to trzeba było, wiesz, opisać, nie przedstawić, więc przedstawiono tak, ale myślę, że to nie jest najistotniejsze. Sam fakt istnienia tego typu sfery egzystencji, jak to czujecie, tak, moje pytanie raczej tego dotyczyło. Takich sfer egzystencji właśnie piekielnych czy głodnych duchów. I opisuje się cały szereg, 8 piekieł zimnych, 8 gorących.
Ale to w przestrzeni, czy tylko w umyśle naszym? Może myślę tak na serio.
A jak czujecie, jak to na własny pożytek? Na własny użytek, jak to po prostu próbujecie sobie zracjonalizować?
Są pomysły, czyli można ich doświadczyć, jak się doświadcza snu. Znaczy, ale w sensie, no to samo jak tego użytek, jak to tutaj, jak tu i teraz, dokładnie tak samo. I te światy mi się wydają całkowicie realne, konkretne. Poza może takimi szczegółami, bo też ty mam na to, tak. Ja w tekście, że na przykład tam, w którym się spieszył, jakiś las żelaznych drzew na przykład.
Tak, tak.
No to taki szczegół to już tak, jest tak, takie no. Opisowe bardziej, ale potem czytam o tym, że jak się deszcze powiedzmy owada, a potem się będzie na przykład doświadczać ściskania, to już jakby rozumiem ten związek wtedy, nie?
Tak.
Ale myślę, że to jest taki konkretny świat jak ten.
No więc. Więc ja myślę, że bardzo dobrze, że to są właśnie w tym kierunku, przynajmniej moje myślenie też idzie w tym kierunku. To znaczy ja to tak widzę, ja wychodzę z takiego podstawowego poglądu buddyjskiego na to, że świat, czy też znaczy poglądu, który sytuuje umysł. Jeśli się mówi, że umysł jest czymś powiedzmy równo ważnym materii, czy też wręcz czasem nawet ponad tą materią jest sytuowane. Materia jest, materialność jest rozumiana jako swego rodzaju złudzenie, czy też taka projekcja umysłu. Więc jeśli się z takiego punktu widzenia wychodzi, wtedy realność tych sfer egzystencji wydaje mi się całkiem oczywista. Bo jak mówię, jeśli umysł czy świadomość jest podstawowym składnikiem rzeczywistości, tutaj jest parę trochę lekko różniących się poglądów w ramach różnych szkół filozoficznych. Niemniej jednak one wszystkie się powiedzmy zbiegają w tym punkcie, że świadomość istnieje od niemającego początku czasu. Przynajmniej tak samo, to znaczy kontinuum świadomości przynajmniej równolegle do kontinuum materialności, czyli jakichś takich zjawisk, powiedzmy, tego rodzaju nieświadomościowych. Przy czym, ponieważ istnieje między nimi wzajemna, bardzo ścisła relacja, ścisły związek, więc one w jakiś sposób no, mają podobną naturę. I co do tego wszystkie szkoły buddyjskie są zgodne. Tak, tak jak na tyle, na ile mi wiadomo, na ile ja powiedzmy te szkoły jakoś tam studiowałem. Są pewne różnice, jedne są bardziej, powiem tak, mentalistyczne, to znaczy widzą wręcz właśnie całą sferę materialności jako tylko projekcję taką typu sennego umysłu, czyli umysł jest tym, powiedzmy, takim nadrzędnym, a materialnym jest swego rodzaju jakąś tam grą, aktywnością umysłu. Inne, jak mówię, próbują to widzieć na zasadzie pewnych sumieni w sensie swojego istnienia niezależnych, ale wzajemnie oddziałujących się we wzajemnej relacji. W każdym razie na pewno nie jest to takie widzenie, jakie występuje w poglądzie naukowym, materialistycznym. To znaczy, że świadomość jest czymś, co na pewnym poziomie złożoności materii po prostu wyewoluowało z tej materii. Jest pewnym takim tylko fenomenem, przejawem aktywności materii, czyli złożoności tej materii i wszelkiego rodzaju tam elektronowych, atomowych i innych struktur i aktywności w obrębie. W takim poglądzie rzeczywiście, jeśli powiedzmy ciało ludzkie jest tak, byłoby taką materialną podstawą dla umysłu, więc jeśli to ciało umiera, no to można sobie wyobrazić, że rzeczywiście umysł czy świadomość nasza też nieuchronnie umiera. Natomiast jeśli mamy dwa niezależne wspomnienia, jeśli świadomość jest czymś, co była od niemającego początku czasu i tylko jest w pewnej relacji z jakimś takim przejawem materialnym typu ciało, w związku z tym śmierć tego ciała, zmiana tego ciała, rozpad i tak dalej, w żaden sposób nie może być powodem, że ta świadomość też zniknie. I dla mnie to jest, to znaczy to takie podstawowe założenie leżące u podstaw po prostu darmy buddyjskiej, ale też podobnie jest, tak mi się wydaje, hinduistycznej i być może w wielu też innych na wschodzie nurtach. Więc to takie założenie dla mnie już w sposób nieuchronny implikuje fakt, że po śmierci tego ciała na bazie tej świadomości musi dalej być coś innego. Czyli reinkarnacja jest dla mnie tutaj po prostu elementem w sposób nieuchronny wynikającym z tego podstawowego założenia. Więc następnie tylko można się zastanawiać, na ile ta reinkarnacja odpowiada tym opisom, które są, powiedzmy, przedstawiane w buddyzmie. Niemniej jednak znowu, jak się analizuje nauki, które dotyczą bardzo całego procesu umierania, później kolejnego procesu wchodzenia w kolejne odrodzenie, w kolejne życie, jak się te nauki analizuje, to włącznie z opisami właśnie starej występki i tak dalej, to znowu przynajmniej takie jest moje przekonanie po tych moich powiedzmy studiach, które tam przeprowadzałem, naukach, które czytałem i tak dalej, studiowałem. Jest to bardzo spójne i bardzo takie racjonalne wyjaśnienie. Jest to system, który jest bardzo jakiś taki konkretny i bardzo racjonalny. Dlatego dla mnie jest bardzo przekonujący. I po prostu niejako w oparciu o tego rodzaju rozważanie moje przekonanie o tym, że rzeczywiście te inne sfery egzystencji muszą w takiej czy innej formie po prostu mieć miejsce, jest po prostu rośnie.
Wspominałam takie jakby kontrargumenty, takie no, na przykład jakby w naszym świecie jest tak, że wiele, znaczy mówisz o tym takim materialistycznym poglądzie, nie? Wiele jakby wskazuje na to, że na przykład świadomość zależy od mózgu, nie?
No.
Bardzo wiele, nie?
Tak.
Bo jaki tam obszar się wchodzi, no to zaczyna działać równolatki, nie? Jakby czy z buddyjskiego punktu widzenia można jakby wytłumaczyć, dlaczego to jest tak bardzo jakby logiczne w drugą stronę, nie? Dlaczego tak bardzo wygląda, że to jest właśnie zależy od materii, nie?
Jak najbardziej. Znaczy wszystkie nauki buddyjskie, zwłaszcza nauki, które dotyczą tantry, bo w tantrze się analizuje właśnie bardziej ten związek pomiędzy ciałem i umysłem, bo różnego rodzaju praktyki jogiczne właśnie się zasadzają na pewnych praktykach związanych z ciałem. Tylko że oczywiście to jest w tym całym schemacie kanałów i energii. Więc te nauki tantryczne bardzo dużo mówią o związku pomiędzy ciałem a umysłem. Ten związek jest bardzo ścisły. Natomiast dlaczego ten związek jest ścisły? Raz dlatego, że ciało, myśl rozumienia buddyjskiego, jest niczym innym jak przejawem po prostu aktywności umysłu. Jest takim niejako wcieleniem tego umysłu, stanu umysłu, sposobu jego funkcjonowania, naszego potencjału karmicznego, który się właśnie w ten sposób objawia, realizuje. Więc jest to bezpośrednia odpowiedniość. To nie jest tylko takie, że coś tam jest i są ze sobą powiązane. To jest niejako obraz. To ciało to jest niejako obrazem naszego umysłu. Takim materialnym obrazem, zobrazowaniem naszego umysłu. On taki jest. Dlatego ta odpowiedniość jest po prostu, musi być bardzo, bardzo taka ścisła. Natomiast jak to w tej chwili, powiedzmy, inaczej próbować wytłumaczyć? No ja tutaj to widzę jako, znaczy ja to widzę w kategoriach całego procesu, który jest opisywany na przykład w Bardo, to znaczy procesu umierania, procesu pozyskiwania później świadomości i kolejnego odrodzenia. Jest coś takiego, że to tak ogólnie jakby to opisywać, że w momencie jak dochodzi do śmierci, śmierć to jest po prostu śmierć, czyli ustanie różnego rodzaju czynności fizjologicznych związanych z tym ciałem. Taka mniej więcej definicja śmierci to jest też zgodna z definicją, która występuje w nauce, w medycynie. Czynności fizjologiczne naszego ciała ustają, w związku z tym umysł, dla którego to ciało było niejako taką wtyczką do świata. Bo po prostu ciało dla umysłu jest czymś, poprzez co on się może kontaktować ze światem. Wchodzi w kontakt za pomocą oczywiście głównie zmysłów, ale też całej fizycznej postaci, która w jakiś sposób obrazuje nasze stany emocjonalne, mimika i tak dalej. Dzięki temu nasz umysł wchodzi w kontakt ze światem, postrzega świat i w jaki sposób na ten świat wpływa, reaguje, oddziałuje. I w związku z tym, ponieważ my mamy takie, a nie inne ciało, ciało akurat ludzkie, w związku z tym jesteśmy w stanie wejść w kontakt z ludzkim światem, z istotami podobnymi. To jest nasza styczka do tej sfery egzystencji. I nasz kontakt ze światem jest ograniczony do możliwości naszych zmysłów, czyli do możliwości cielesnych. Widzimy tylko tyle, ile oko potrafi zobaczyć, słyszymy to, co nasze ucho może usłyszeć i tak dalej. W tym sensie jest to po prostu taki, no jak mówię, no jest to instrument, który pozwala nam nawiązać kontakt z innymi umysłami, które mają podobne instrumenty. Więc tutaj jest to podobieństwo, które umożliwia wzajemne relacje i z tym światem, którego dotknę, którego doświadcza.
Inny umysł, czy to jest takie samo?
No nie, no ty jesteś innym umysłem, ale masz podobne ciało, które ma podobne właśnie sfery zmysłowe, że dzięki temu jesteśmy w stanie wejść w kontakt.
Ja właśnie tego nie rozumiem, tego tej reinkarnacji umysłu, bo ludzie sobie z reguły wyobrażają to jako, że oni się reinkarnują, oni jak tacy jacy są, czyli jako ego. No. I, a jeżeli umysł, jeżeli nie jako ego, czyli jako ta osoba różna od innej, która ma inne doświadczenia, inną wizję rzeczywistości, tylko jako czysty umysł, to wszyscy mają dokładnie taki sam umysł.
Tak. Umysł jest, czy też świadomość, ta podstawowa, to jest pewna baza, pewna podstawa. I ona jest w jakiś sposób, to jest coś takiego jak powiedzmy fala radiowa. No, można by taki może przykład dać. Fala radiowa jako pewna podstawa jest taka sama, ale informacja, którą niesie, jest różna. I właśnie ego to jest ta informacja, która jest zapisana na tej takiej podstawowym nośniku pewnej fali radiowej. Ta informacja zostaje właśnie, ta informacja się nie gubi w czasie śmierci. To jest nasze ego, to jest zbiór tego wszystkiego, co nas czyni, czyli nasze nawyki, nasze cechy charakterologiczne i tak dalej. Ale nie tylko z tego życia. W tym życiu nie wszystko jest, się ujawnia, bo jest to zawężone do tego, co właśnie się ujawniło w tym ciele. Także ja jeszcze tak może dokończę to, co mi przerwałaś. Więc ciało jest tym, co nas wiąże z tym światem. W momencie śmierci funkcje fizjologiczne ciała umierają i zanikają i w związku z tym umysł już nie jest w stanie się poprzez to ciało wyrazić. W związku z tym ten kontakt z tym światem zostaje przerwany. Pojawia się bardzo, gdzie umysł gdzieś dochodzi do sumowania się niejako przeróżnych tendencji z różnych żywotów, które są, czyli tych wszystkich śladów karmicznych, które istnieją w naszym kontinuum świadomości. I w efekcie tego sumowania, jak się na przykład opisuje, znaczy czyta opisy rzeczywiście tej sprawy bardzo pobytu w tym stanie, kiedy jesteśmy miotani różnymi wizjami, emocjami czy coś, to tak właśnie bardzo się pokrywa, znaczy tak potwierdza niejako ten punkt widzenia, kiedy te różne ślady karmiczne niejako się objawiają, to wszystko niejako naraz się dzieje. Jest to taka sfera bardzo wielkiego chaosu, przez co bardzo trudna do zniesienia taki czas. I w ramach tego dochodzi do, to jest na przykład opisywane, że są takie stany przeżywania pewnych jakichś tam wizji, po czym jest, które trwają parę dni, po czym jest. Znowu już to jest, staje się do tego stopnia niezwłaszcza, że się popada, traci przytomność, znowu się od razu potem te wizje z powrotem pojawiają trochę inne. W ten sposób ja sobie wyobrażam, dochodzi do ważenia tego potencjału i w efekcie wyłania się coś, co dominuje w naszym umyśle. Jakiś rodzaj emocji, jakiś rodzaj zachowań, jakiś rodzaj postrzegania, reagowania na świat. Coś takiego, co dominuje, w pewnym momencie staje się coraz bardziej oczywiste i my w to wchodzimy. Po prostu to nas wchodzi. I to jest taki rodzaj przyjęcia jakiegoś kolejnego odrodzenia. To może być ludzkie albo inne. I w tym momencie, jeśli już dojdzie do wyważenia tych naszych karmicznych, powiedzmy, naleciałości i do zrealizowania się karmana, który sprawia się odradzany w jakimś kolejnym świecie. W tym momencie teraz jest taki ważny element, o czym jest dużo w sumie informacji, dużo jest to opisywane w różnych tekstach buddyjskich. Ten stan jest bardzo przykry, lecz nieznośny, dlatego że on nie ma żadnego, nie ma tam żadnej kotwicy. To wszystko to jest coś takiego jak w śnie, tylko że jeszcze bardziej zwielokrotnione i jeszcze bardziej nieznośne. Dlatego, że cokolwiek jest powiedziane w tekstach, cokolwiek nam przyjdzie do głowy, to się od razu realizuje. Ponieważ nie ma niczego, co by blokowało. Więc każda myśl staje się od razu rzeczywistością. Jak sobie pomyślimy o jakimś miejscu, od razu się tam znajdujemy i tak dalej. Takie opisy są w tekście. I w związku z tym jesteśmy miotani przez nasz szalejący umysł. Jaki umysł mamy szalony, to wystarczy zobaczyć, po prostu spróbować chwilę usiąść w spokoju, właśnie w medytacji. Wtedy wychodzą różne myśli, jakieś emocje i tak dalej. Bardzo jest to powiedziane jeszcze o wiele bardziej zwielokrotnione. I po pewnym czasie takiego właśnie przeżywania szaleństwa umysłu istota jest już tak zmęczona, że po prostu marzy o tym, żeby znaleźć jakieś miejsce spokojne, gdzie już nie będzie tego chaosu, żeby uciec od tego chaosu. O tym wyraźnie jest w księdze na przykład bardzo solą, czy jakoś gdzie indziej jest to dosyć wyraźnie opisywane. Może tak. I po prostu siła naszego potencjału zgromadzonego sprawia, że właśnie w jakąś jedną konkretną sferę jesteśmy pchani, bo po prostu nasze ego jest właśnie najbardziej z tej sfery, najbardziej tego typu. Więc to nas naturalnie tam popycha. To jest nam najbliższe po prostu, w naszej sumie naszych skłonności. I wtedy, no tak jak już później to jest opisane, że tam widzimy, czy rodziców spółkujących, czy po prostu od razu się odradzamy w sposób, powiedzmy, niejako taki magiczny, w piekle, czy w jakimś tam innym stanie świadomości, wszystko jedno, ale po prostu wpadamy w to i w ramach takiej jakiejś sfery czy ciała znajdujemy swego rodzaju zakotwiczenie na jakiś czas. Dopóki te nasze skłonności karmiczne są na tyle silne, że nas właśnie w tym jednym sposobie przeżywania świata utrzymują. I ponieważ myśmy się na przykład, że się rodzimy jako ludzie, żeby tutaj do tego psychologicznego wątku dojść. Widzimy spółkujących rodziców, jesteśmy strasznie pomieszani i bardzo chcemy się połączyć, budzi się silne pragnienie i dzięki temu w tym akcie nasz umysł się łączy z nowo powstałą, to się zgoda nazywa, tak? Za podmiotą odkrywa. Okej. I w tym momencie następuje wreszcie takie zapomnienie. Udało się. Jest spokój, bo ograniczyliśmy nasze doświadczenie do tego jednego. To jest właśnie ten element takiego bardzo silnego przywiązania i zarazem zapomnienia się w tym stanie. I następnie zaczynamy powoli postrzegać świat poprzez to, co do nas dociera z tej utworzonej nowej istoty. Więc tam będą jakieś odgłosy w łonie matki, powoli zaczną się wykształcać różne organy zmysłowe, które zaczną dostarczać pewnych bodźców, najpierw pewnie takie dotykowe, czy coś. Po prostu zaczną się pojawiać bardzo ograniczone doznania. I my zaczynamy ten umysł swój przyzwyczajać, nastrajać na te doznania. I to ja tak sobie wyobrażam, że poprzez czas pobytu w łonie i tak dalej sprawia, że nasz umysł coraz bardziej się dostraja i zawęża do tego, co jest mu dane. Te doznania zmysłowe są najprawdopodobniej takie silne dla tego umysłu, najbardziej takie żywe. I jest to po prostu efekt takiego nawyku. I skutkiem tego jest to, że praktycznie całe nasze przeżywanie jest ograniczone do tej sfery, w której żeśmy się zapomnieli. Do sfery, w tym przypadku na przykład egzystencji ludzkiej. I to, co nam ta sfera daje, tych zmysłów, które mamy, tych doznań, które mamy, to wcale nie jest takie trudne do wyobrażenia sobie, bo nie wiem, czy na przykład zdarzyło Wam się zmieniać miejsce zamieszkania, zmieniać pracę, środowisko, w którym przebywaliście. Ale jeśli tak, a już nawet sama kwestia zmiany szkoły. Powiedzmy sobie, chodziliśmy do szkoły podstawowej, a potem gdzieś indziej do szkoły średniej, czy tam do jakiegoś technikum, czy coś. i weszliśmy w całkiem inne środowisko, w innych ludzi. Być może się gdzieś to jeszcze wiązało ze zmianą miejsca zamieszkania czy coś. Jeśli ktoś ma takie doświadczenie, myślę, że każdy w jakimś stopniu tam ma, i sobie przypomnijcie, ile wy w tej chwili pamiętacie z tamtych znajomości, z tamtych ludzi. Chociaż to się działo w tym życiu, na bazie tej samej pamięci, bardzo niewiele się pamięta. Bo człowiek się zaangażował w coś już teraz, obrósł nowe kontakty, nowe układy, co innego jest ważne, czym innym się interesuje, i tamte sprawy są tak, jakby to było już jakieś inne życie. A przecież to było parę lat temu, czy paręnaście, czy parędziesiąt lat temu. Więc co dopiero myśleć o żywocie, który przeszedł przez całą z poprzednim jeszcze jakiegoś czasu, który przeszedł przez całą sferę dawną, gdzie było parę takich momentów traumatycznych, śmierci, takiej wewnątrz bardzo pozytywnie zapisywane, naradzania się ponownie, chaosu takiego. Także ja to sobie po prostu tak wyobrażam, że dla mnie wręcz fakt, że ktoś na przykład mówi, że tam jest jakaś osoba, która pamięta poprzednie żywoty czy coś, to dla mnie to jest, ja zastrakuję od tych, powiedzmy, bardzo zaawansowanych lamów, co do których mogę przypuszczać, że przechodzili tam bardzo świadomie, czyli nie wpadali w to pomieszanie i mogli na przykład, chcieli coś zapamiętać, to utrzymywali w umyśle tą świadomość tego i w związku z tym pamiętali. Ale jak jakieś takie zwykłe osoby, czy tam jakieś tacy mówią, że oni tam pamiętają z poprzednich żywotów czy coś, to dla mnie to jest bardzo nieprawdopodobne, bo po prostu mam wyobrażenie, jak no tak, to co wam trochę opisałem. No.
Tak, pamiętałem przecież, że ma swoje do życia.
No otóż co? No więc jakim cudem możemy chcieć pamiętać, wiesz, jeszcze poprzednie? No, natomiast my jesteśmy z drugiej strony tak zapomnieli, tak się zapomnieliśmy w tym naszym ciele, w tym naszym zmysłach, że po prostu całe nasze funkcjonowanie opiera się na zmysłach, na mózgu, na jego funkcjonowaniu tym hormonalnym i tak dalej. I dla mnie to jest jak najbardziej zgodne z tym wszystkim, co nauka opisuje. Po prostu rzeczywiście my funkcjonujemy w 99 i nie wiem ileś tam jeszcze procentach dziesiętnych w oparciu o to nasze ciało fizyczne.
W momencie, kiedy zawodzi z jakichś powodów wylewu albo czegoś mózg, to my mamy świadomość, tylko na zewnątrz wygląda, że nie ma, tak?
To znaczy tak. No z punktu widzenia tak. Z punktu widzenia świadomość jest czymś, co jest po prostu najbardziej głęboki. W momencie śmierci po prostu świadomość pozostaje, tylko że już nie ma żadnego zewnętrznego wyrazu. I ponieważ już ciało nie spełnia tej funkcji, którą miało dla świadomości i dla ego, właśnie tej funkcji zafiksowania swojego istnienia, jakiegoś zakotwiczenia i wyrażania się poprzez nie, ponieważ ciało już więcej tej funkcji nie spełnia, no to w tym momencie świadomość przechodzi automatycznie, bo świadomość jest dość próżna. Świadomość jest cały czas żywa i aktywna. Najlepszy dowód to jest sen. Chwilą, gdy zasypiamy, gdy nie dochodzą jakieś bodźce zmysłowe, czy też one są bardzo ograniczone poniżej tam progu aktywności i tak dalej, to momentalnie następuje wypływ imaginacji. Podobnie są na przykład te doświadczenia w takich związane z deprywacją sensoryczną. Jakichś takich specjalnych zbiornikach, gdzie tam człowiek jest zanurzony i momentalnie następuje wypływ halucynacji. Bo po prostu umysł jest cały czas aktywny. Póki może mieć lepsze, silniejsze bodźce cielesne, to on nimi się żywi i nie dopuszcza żadnych innych. W momencie jak po prostu ciało przestaje już w ogóle mu czegokolwiek dostarczać, w tym momencie umysł przechodzi na własne. No i wychodzą wtedy z głębi te różne takie historie. I tak się opisuje bardzo, że na przykład w pierwszych dniach, w pierwszych chwilach człowiek automatycznie projektuje, dokładnie tak samo jak się dzieje we śnie, projektuje wizję siebie takim, jakim był ostatnio. czyli no, tym, kim byliśmy.
Czyli jeszcze to pamiętam.
Tak, jeśli ja umrę, tak rozumiem te nauki buddyjskie, to w następnym momencie, nie gdzieś tam jutro, tylko w następnym momencie, po tym momencie, chwili, powiedzmy, utraty świadomości związanej z tym życiem, bo to jest bardzo takie traumatyczne przeżycie, które sprawia, że na moment ja tracę świadomość. Po czym od razu pojawia się projekcja i ja widzę, że ja jestem i zaczynam coś śnić, powiedzmy sobie. Nie? I po pewnym czasie następuje uświadomienie, że to jest śmierć. To jest znowu kolejny moment taki traumatyczny i kolejny moment, jak ma taki, kolejna śmierć bardzo następuje w tym momencie, kolejna utrata świadomości. Następnie ta świadomość, że ja już umarłem, zaczyna być obecna, żywa. W związku z tym następuje pewne odwiązanie się od tego życia, bo ja już sobie zdaję sprawę, że no tak, to już nie ma powrotu, a więc ci wszyscy moi rodzice, rodziny, krewni, bogactwa, które zostawiałem, rzeczywiście przestają mnie interesować. Tak jakby naraz wojna wybuchła, zostałem gdzieś tam wywieziony do innego kraju, automatycznie moje zaangażowanie tym, co się tam dzieje w moim mieście, czy mój dom jeszcze stoi, czy go bomby zniszczyły, coś. Ja muszę się czym innym zająć w tym momencie. Więc tak jest opisywane bardziej, to, że z czasem już ta istota przestaje się, chyba że jest to jakieś skrajne przywiązanie, jakieś wyjątkowe, szczególne historie, to wtedy ktoś tam się błąka gdzieś jako duch, bo gdzieś tam do dziecka był przywiązany swojego, czy do jakichś innych. Ale zasadniczo po prostu człowiek już zaczyna popadać, funkcjonować w innych trybach takich. I powoli zaczynają za to wychodzić z tej głębokiej podświadomości, po prostu te inne potencjały karmiczne i zaczynają się przypominać różne wizje, czy to piekielne, czy boskie, czy inne, w zależności od tego, co tam ktoś sobie nagromadził. No i następuje taki rodzaj takiej właśnie rywalizacji, ważenia się tych różnych skłonności, aż w końcu co jakiś czas znowu jest już to takie, tak narasta ten chaos, że znowu człowiek popada w rodzaj takiego chwilowej utraty świadomości, kolejnej śmierci. I to się tak dzieje gdzieś do 7 razy, jak opisują. W międzyczasie, prędzej czy później, w ostateczności właśnie gdzieś tam w 49 dniu naszego, tak mówią opisy, już się w końcu przybiera to jakieś kolejne, już się jakoś wyważyły te wszystkie nasze skłonności.
Czyli nie widząc jakby sposób widzenia naszego pozostania,
tak? Więc tego, co ja już tak dokładnie nie wiem, jak to rozumieć, ale to się wiąże z tym, że niektórzy ludzie bardzo jeszcze zostawiają pewne znaki. Bo ta różnica pomiędzy bardzo a kolejnym odrodzeniem jest taka, że będąc bardzo jeszcze się nie jest zafiksowanym do jakiejś sfery, nie zakotwiczyło się, nie zapomniało się w jakimś ciele. I w związku z tym, będąc w tej sferze takiej umysłu niejako nieokreślonej trochę, można jeszcze wracać kontaktować się z tą sferą tutaj, tą ludzką i w jakiś sposób na przykład dawać komuś jakieś znaki, czy tam do czegoś umysłu bezpośrednio, wiesz, komuś się przyśnić czy coś. Ja myślę, że na tej zasadzie po prostu oni obserwowali, że do 40 tam, którego dnia, dziewiątego dnia, jeszcze na przykład te osoby bardzo dawały jakieś tutaj znaki, więc w tym sensie być może bardzo to się całkiem inaczej to poczucie czasu czuje. Myślę, że to o wiele dłużej jakoś, bo tam się szybko bardzo dzieje. Że o wiele dłużej to się wydaje. Ale powiedzmy, tak sobie wyglądam, że licząc nasze czas. Natomiast chwilą, gdy już nastąpi to zapomnienie, to może nastąpić już zaraz po śmierci. To już wtedy zasadniczo nie ma już więcej kontaktu, bo już ktoś, świadomość się całkowicie już wtopiła w jakiś inny świat. W związku z tym, że raczej wtedy potem nie ma kontaktu z tym światem. To znaczy ta świadomość jakoś nie kontaktuje, chyba że właśnie ona jakoś nie nie przerwała tych związków z tym światem, tylko że właśnie tutaj gdzieś tam się błąka jako duch, czy jakieś tam inne. To jest cały szereg takich opisów. No i ponieważ ja to tak widzę, to nie, w ten sposób to jakoś rozumiem, więc nie, nie mam powodu, żeby nie wierzyć, że takie rzeczy nie zachodzą.
Czy praktyka koncentracji na schematy, czy ta praktyka właśnie pomaga w momencie bardzo, tak powiem, utrzymać kontrolę nad umysłem?
No jak najbardziej.
W sensie, no daje w ogóle jakąś możliwość kontroli.
Cała praktyka dawny ma jeden z aspektów, to po prostu zdobycie kontroli nad umysłem. Więc bez względu na to, jaką praktykę, jaką medytację wypełniasz, ona ma tą funkcję taką samą jak medytacja szamaty. Więc z jednej strony oczywiście tak samo, czy medytacja szina jako taka. I to jest kontrola nad umysłem, na pewno przynajmniej będzie miała taki efekt, że bardzo ten umysł będzie mniej chaotyczny, mniej pomieszany, będzie można łatwiej zapanować nad tym. Na dodatek koncentracja na bóstwach, czy też myślenie z oddaniem o namach i o duchowych nauczycielach, mistrzach itd. To może zaowocować tym bardzo, że się po prostu w chwili, zwłaszcza jeśli na przykład wyrobimy sobie taki silny nawyk, żeby w chwilach, gdy są jakieś problemy, gdy pojawia się lęk, strach, żeby o nich pomyśleć, żeby właśnie wyrazić jakąś prośbę o pomoc czy coś. To wtedy, jeśli mamy taki nawyk, to również bardzo może się zdarzyć, że sobie to przypomnimy.
Mantry również?
Tak samo mantry. Jeśli sobie przypomnimy na przykład, jeśli mamy nawyk, żeby w takich chwilach mówić o Mani Peme Hung, myśleć o Tarze, czy właśnie o Lamie, Mistrzu Zenu, czy tam kimś innym, to wtedy również bardzo być może nam się to przypomni. Jeśli teraz ten mistrz, Guru Lama jest na tyle urzeczywistniony, że będzie w stanie nam, bo wiesz, jeśli pomyślimy, to my niejako wchodzimy z nim w związek, od razu. Jeśli on będzie w stanie na to odpowiedzieć, to będzie mógł nam udzielić pomocy. Podobnie jeśli pomyślimy o Buddzie, Amitabie czy coś, no to wtedy automatycznie, wiesz, no, jesteśmy tam. Bardzo to jest to kwestia, żeby pomyśleć raz. Ale to wcale nie jest takie niby łatwe, no bo przecież większość z nas śni. To przypomnijmy sobie, ile razy pomyśleliśmy we śnie o Buddzie Amitabie, czy o Buddzie Czarowniku, czy o Lamie, czy o kimś. No.
Ja mogę powiedzieć taki przykład właśnie z życia. Znajomy robił eksperymenty niestety z narkotykami i taki bardzo ciężki stan popadł umysłu. Miał wrażenie, że jest na dnie oceanu i po prostu potworny strach, ból, cierpienie, totalne piekło. No i umierał. Taki miał stan umysłu. W pewnym momencie sobie mantrę przypomniał. On ma chudne zaburzenia tematyku. I zaczął ją mówić. I zobaczył, że lina do niego w tym oceanie się zbliża. I jak się zbliżyła, to była z mantry.
Mm-hmm. No
i chwycił jej i ją wyciągnęła na zewnątrz.
No i... No kapitalne, to jest właśnie dokładnie to. To jest dokładnie to, o czym mówią właśnie lamowie, że do tego w ten sposób dharma może pomagać właśnie w was. No a z drugiej strony właśnie ten opis tego znajomego, który przeżywał tamtą narkotykę właśnie piekła, to jest dla mnie też coś takiego, co nas może czekać właśnie po śmierci. Po już tym bardzo, jeśli w naszym umyśle jest duże nagromadzenie tego typu jakiejś paranoi, właśnie takiej, no to potem możemy się właśnie zafiksować na całe długie okresy czasu w takiej sferze, czy w takim stanie przeżywania właśnie, że jesteśmy gdzieś na dnie oceanu, stłamszeni niewielkim, olbrzymim ciśnieniem i po prostu strasznie cierpimy. No. Także i to będzie na przykład opis takiego piekła Tyniatany, którego zamknął, więc tam w tradycji. Także ja właśnie dokładnie tak to widzę, że takie rzeczy są jak najbardziej możliwe, jak najbardziej realne i dharma jak najbardziej właśnie tutaj w ten sposób działa. I potem jest cały szereg innych praktyk, które już bardzo specyficznie w różnych tam momentach przejściowych, czy umierania, czy bardzo właśnie są wręcz nastawione, żeby na ten konkretny moment, żeby ten konkretny moment móc wykorzystać do uzyskania oświecenia. Więc to są właśnie praktyki związane, czy to z rozpoznaniem jasnego światła, czy właśnie z rozpoznaniem różnego rodzaju wizji, które się pojawiają bardzo. Wizji świata. No i też wszelkie nauki, które są podawane na temat bardzo poszczególnych stanów, też mają służyć temu, że po pierwsze człowiek jest mniej przerażony, w związku z tym jego stan umysłu w momencie śmierci, w związku z tym stan umysłu jest o wiele lepszy, bardziej receptywny, bardziej taki umożliwiający, wiesz, łagodniejsze, lepsze przeżycie tego zdarzenia. A po drugie właśnie nauki, które mówią, że w tej chwili można coś takiego zrobić, żeby sobie pomóc. Jeśli w tym momencie bardzo czy umierania coś takiego znowu można zrobić, żeby sobie pomóc. Czy jeśli się to pokazało, to trzeba właśnie się na to otworzyć, nie bać się tego, tylko właśnie pójść w tym kierunku i tak dalej. No, to są właśnie takie...
Ja chciałam pytać o samobójstwo, jak to jest w buddyzmie? Czy to jest też... Jakiekolwiek
jest to, jest to bardzo negatywnie. To znaczy nie, no jedyna forma, jeśli by już tak bardzo chcieć, coś takiego, no, usprawiedliwić, czy nie wiem, no, coś skrajnego tutaj powiedzieć, to taka jedyna forma, powiedzmy, samobójstwa, o której można by pomyśleć w buddyzmie, to jest na przykład, tam wcześniej mówi o praktykach poła, które były swego czasu takie, że można było na przykład przenieść świadomość i pozbawić się życia, ale zasadniczo jest zawsze powiedziane, że to się robi dopiero w momencie, kiedy się pojawiają znaki śmierci, nigdy wcześniej. Czyli wcześniej jest to już, gdyby zrobić to wcześniej, to byłby to akt karmicznie negatywny, po prostu równoważny zabiciu.
Nie, że się niektórzy to mogą mówić, tak słyszałam, że zrobić po angielsku, jak na przykład nie wiem, kogoś tam zajęci na kulturę, czy
No, są różne takie relacje, ja w tej chwili naprawdę nie znam szczegółów, więc trudno mi o tym mówić, ale tak specjalnie nie uciekam od tego tematu, tylko powiedziałem, że jeśli już by rzeczywiście chcieć się czegokolwiek dopatrzyć, to jest jedna z takich praktyk, która powiedzmy mogłaby być pogranicza, jakoś tak rozumiana, ale z drugiej strony jest wyraźnie zawsze powiedziane, że taki właściwy moment na zrobienie poła to jest moment wtedy, kiedy się już odpowiednie znaki śmierci rozpoznało. Czyli śmierć jest naturalna, ten proces się zaczął i w tym momencie się dopiero robi tą praktykę poła, żeby już nie przechodzić do dalszych procesów, w których można już stracić możliwość zapanowania, tylko właśnie udać się do czystej krainy. Także to jest jedyna taka forma samobójstwa, no ale to ja już tego nie mówię samobójstwem, tylko powiedzmy takim na umiejętnym przejściem tego ostatniego momentu śmierci. To jest taka jedyna forma, która rzeczywiście jest jakoś, powiedzmy, dopuszczana czy usprawiedliwiana w buddyzmie. Każda inna forma to jest po prostu równoważna w zabiciu i jest to negatywne, bo po prostu jest to próba, jeśli nas spotyka coś ciężkiego, z czym sobie nie jesteśmy w stanie poradzić, to jest to po prostu realizacja naszej karmy, którą sami wytworzyliśmy. I w związku z tym nie ma możliwości uciec od tego. Więc to jest właśnie to ta iluzja, którą nam się wydaje, że odbierzemy sobie życie i uciekniemy. Nie. Nie możemy uciec od tego. Ta karma i tak będzie musiała nas dopaść, a właśnie ta próba uciekania jest jeszcze dodatkowym negatywnym czynem, który się dokłada. Tu się mówi, że jest to po prostu zabicie iluś tam, tak, ja to traktuję trochę metaforycznie, buddów, którzy rezydują w naszym ciele, ale po prostu z punktu widzenia na przykład Vajrayany, ludzkie ciało jest widziane na poziomie czystym jako pewne jako pewien zbiór oświeconych energii, oświeconego potencjału, który jest równoważny właśnie mandali bóstw. I w związku z tym zniszczenie tego jest, mówi się, że jest równoważne właśnie zniszczeniu tej mandali bóstw. Jest to pewien potencjał. Nawet jeśli jest w tej chwili cierpienie, jest to potencjał cierpienia, to cierpienie, jeśli z odpowiednim umysłem przeżyte, jest potencjałem zarazem oczyszczenia. No ale mogą być sytuacje bardzo trudne, no jakaś bardzo ciężka choroba, bardzo wielkie z tego tytułu cierpienie. Także no już nie chcę po prostu w te szczegóły wnikać, ale na pewno z punktu widzenia buddyjskiego zawsze lepiej będzie to taką sytuację w jakiś sposób spróbować przeżyć. Nic nie stoi na przeszkodzie, że jak na przykład ktoś cierpi ból i ma możliwość stosowania środków jakichś przeciwbólowych, śnieżających, to żeby to robić. Natomiast lepsze to niż odbieranie sobie życia.
Czyli ważna jest konwencja, że jaką to robimy, jeśli po prostu mamy ochotę, mamy czegoś dać i chcemy przed tym uciec, no to tylko pogorszamy.
No psychologicznie można by to właśnie tak rozważyć, że powstaje już pewien nawyk w umyśle, na przykład uciekania od negatywnych sytuacji i w związku z tym w każdym następnym życiu, to tak jak na przykład się coś, człowiek zobowiązuje, że coś zrobi i potem tego nie dopełnia. Buduje się pewien nawyk taki właśnie nie dopełniania obietnic, nie spełniania czegoś, nie doprowadzania rzeczy do końca. W tym sensie jest to nawyk, który jest niekorzystny. Oczywiście co innego, jeśli jakoś nieświadomie czy przez głupoty zobowiązaliśmy się zrobić coś złego i w pewnym momencie zdajemy sobie sprawę, że to było głupie i że to jest złe, to jak najbardziej trzeba czym prędzej to przerwać, ale mowa jest o jakimś zobowiązaniu do zrobienia czegoś dobrego, czegoś pozytywnego.
Znaczy mówiłem o tej intencji, bo mogę sobie wyobrazić taką sytuację, że oddaję na kogoś życie.
No to jest co innego.
Nie ucieka, nie?
To nie jest, myślę, że w żadnej terminologii nie jest to nazywane samobójstwem. Oczywiście tu się pojawia, bo to w każdej sytuacji życiowej, a zwłaszcza w sytuacjach drastycznych, to się pojawia sprawa mądrości. Na ile my słusznie sytuację zrozumieliśmy, rozsądziliśmy, czy rzeczywiście w tym wypadku warto było poświęcać życie, czy to o to chodziło, czy to było najmądrzejsze. Ale to już jest co innego. No, w każdej sytuacji życiowej musimy starać się zastosować maksimum mądrości, na ile możemy wykrzesać z siebie maksimum mądrości. I to jest wszystko. No, co nie możemy, to już nie możemy. Jeśli mamy prawo popełniać błędy w ocenie sytuacji.
Pani to nie zapłacimy.
No niestety. Ale co innego jest popełniać błąd, a co innego świadomie po prostu robić coś złego ze słabości na przykład. Aczkolwiek człowiek też ma prawo do słabości. I jeśli ktoś popełni samobójstwo ze słabości, no to trudno. Ale to z jego punktu widzenia po prostu to było nieuchronne. Natomiast z naszego punktu widzenia trzeba widzieć, że to było błędem. No. Także z punktu widzenia buddyjskiego to jest błąd. To może jeszcze tak tylko, żeby podsumować tą medytację o cierpieniu, to właśnie jeszcze powtórzę, że istotą tej medytacji to jest to, żeby zrozumieć, że wszelka nadzieja uniknięcia cierpienia w samsarze jest po prostu złudzeniem. Dlatego Budda bardzo dobitnie to cierpienie nam ukazywał, że istotą samsary to jest właśnie cierpienie. I tu nie mamy się co łudzić, że nam się uda w obrębie samsarycznych aktywności, w obrębie samsary po prostu cierpienia się wyzwinąć. A i dlatego takie jedyne racjonalne podejście to jest po prostu zaakceptować to. Możemy zaakceptować samsarę taką, jaka jest, jej istotą jest cierpienie, nic na to nie poradzimy, nie ma co się łudzić. Za to mamy pełne prawo i możliwość szukać wyjścia z tego cierpienia. I Budda jak najbardziej nam to wyjście pokazuje, mówiąc, że po pierwsze jest, a po sam bez cierpienia, że jest taka możliwość, a po drugie pokazuje precyzyjnie drogę. Natomiast jeśli nie, to właśnie jest, pojawia się ten problem i to jest podstawowy błąd, który czasem popełniamy my i bardzo wiele ludzi, że właśnie szuka szczęścia w samsarze. Czyli po prostu szuka go tam, gdzie go naprawdę nie ma i nie można znaleźć. Dlatego po prostu żyjąc w samsarze trzeba i można robić to wszystko, co jest do zrobienia, bo mamy taki obowiązek, coś. Natomiast nie ma co oczekiwać, że to nam przyniesie szczęście. Po prostu robi się to, co jest do zrobienia i tyle. Natomiast jeśli chcemy szczęścia, no to trzeba się w tym momencie zwrócić do dawy. I dlatego te medytacje w efekcie mają doprowadzić do odwrócenia umysłu od samsary. Dlatego tak się mówi, tak się w ogóle nazywają te medytacje, że są to medytacje odwracające umysł od samsary. I w efekcie tego możemy sobie dać sprawę, że samsara jako taka jest po prostu bezwartościowa, jałowa, że sama w sobie nie ma sensu. Natomiast cenne ludzkie odrodzenie właśnie daje nam szansę wyrwania się z tego koła. Koła nieustannych i bezsensownych odrodzeń. To nie chodzi o to, że nic, co robimy samsarycznego, w związku z tym też nie ma sensu. Nie. Ale po prostu samsara, ten krąg odrodzeń, który trwa w nieskończoność, od nie mającego początku czasu, co samo w sobie sensu żadnego nie ma. Nie ma co po prostu w tym szukać jakiegoś sensu i w tym szukać szczęścia. Jeśli pojawi się w nas pragnienie szczęścia, to musimy to poszukać gdzie indziej. Mimo to jednak wszystko to samsaryczne jakoś tam nas łudzi, pociąga, chociaż to wszystko jest całkowicie nietrwałe. To wszystko się zmienia, to wszystko odejdzie, a w ostateczności po prostu jak umrzemy, to straci jakikolwiek sens. Ten pociąg do różnych światowych spraw, które mamy, to jest po prostu taki nawyk, który wynika właśnie z ego, które chce za wszelką cenę istnieć. I ono istnieje właśnie w tym świecie, w tym samsarze. Ale skutki tego, do czego nas to, ten pociąg i próba realizacji tych potrzeb ego prowadzi, są zazwyczaj opłakane. Więc po prostu nie tędy droga. Na przykład Lamowie dużą uwagę właśnie zwracają na to odwiązanie od samsary, porzucenie samsary. No właśnie, jak rozumiecie, co to jest porzucenie samsary?
Ja czytałam taki tekst chyba Bagena, o ile pamiętam, i on tam pisał, że skoro Budda porzucił swoją rodzinę i królestwo, a ty uważasz, że jesteś kimś lepszym, bardziej uzdolniony, też musisz wszystko porzucić, żeby się wtedy zwolnić. Czyli dosłownie.
tutaj ten cudowny tandem powiedział, że wystarczy umysł i ciało wypraktykować. I praktykować można właściwie, jak ktoś chce, non-stop, żyjąc w samsarze.
Znaczy, ja znam taki, taki tekst Lamy Jesie, to był taki bardzo specjalny lama, to jest Gelubka z kolei. Może go znacie, bo on już nie żyje, już jest taki młody turku, ale jeszcze w latach, tam nie wiem, 90. chyba to on właśnie nauczał. Mam nagranie na wideo po prostu tego. I właśnie on tam mówił o tym odwiązaniu z samsary i właśnie mówił, że ktoś myśli, że odwiązania z samsary to trzeba właśnie porzucić żonę, dzieci, tak jak ty mówiłaś, co tam jeszcze? I ten, i praktykować, znaczy porzucić żonę i dzieci. On mówi, owszem, tak, to jest porzucenie żony i dzieci, ale to jeszcze nie jest porzucenie samsary.
No ale kurta, by nie poszedł, nie znalazł nowej żony i nawet tylko naprawdę poświęcił.
No więc potem lama jeśli mówi, że można na przykład usiąść tam w grocie coś i medytować, to rzeczywiście będzie porzucenie powiedzmy świata czy coś, ale też to nie będzie porzucenie samsary.
No to chyba nie chodzi o to, żeby porzucać samsarę, tylko żeby zginięcie do niej porzucić. A ja to znam taką...
Przecież odwiązanie się od samsary. No to chodzi o odwiązanie, ale właśnie to zamknięcie się w jaskini czy coś, zawsze to będzie odwiązanie się od świata czy coś, ale też to nie będzie odwiązanie się od samsary.
A ja tam taką
no mówiłem. jak myślicie, co? No pewnie.
Taki był w myśli, to mam dwóch uczniów. Jednemu kazał, żeby miał jedną szatę i jedną miskę, a drugi mógł być wszystko odpływać w różne I ten, co miał tylko jedną miskę, się pyta, dlaczego tamten może wszystko mieć, a ja muszę mieć tylko jedną miskę, mimo ty jesteś przywiązany właśnie do tamten, dlatego ty musisz wszystkiego się wyżej. Ale to, że można być tak samo, a tam może być królem, może nie być przywiązany do bogactwa, a tam też tak może być przywiązany do jedynie. Ale jeśli tam stara to ego, no to jest kwestia braku lub przywiązania do ego. Ja czuję jakby do zewnętrzne. No tak,
No więc właśnie to o to chodzi, że tak naprawdę, tak jak ja to rozumiem, to nie chodzi o to, co się robi, tylko z jakim nastawieniem. Czy jest w tym mgnięcie do tego, czy nie. No tak, dlatego Lama Jesie mówi, że można porzucić pracę tamtego, ale to będzie tylko porzucenie aktywności takich. Ale to jeszcze nie jest porzucenie samsary. Porzucenie samsary to jest porzucenie tej chęci zdobywania czegoś dla siebie. Robienia czegoś dla siebie. Można iść na odosobnienie, zamknąć się w grocie i tak dalej, ale jeśli się będzie to robić z myślą, żeby tam coś osiągnął, czy coś, żeby mi było, że dzięki temu mi będzie lepiej, na przykład taki inny lama Gendy mówił, że bardzo wiele osób ma tego typu nastawienie, że teraz będę medytować i dzięki temu tam coś osiągnę, jakieś urzeczywistnienie i dzięki temu cały świat stanie się czystą krainą i będzie wspaniały.
Ale jaki początkujący ma inne nastawienie? Kto przychodzi do buddyzmu ma inne?
I bardzo dobrze, dzięki temu ludzie przychodzą do buddyzmu i stykają się z buddyjskimi ideami. I to jest wspaniale. Ale niestety taki początkujący jeszcze nie porzucił samsary. I to nic dziwnego. Trudno byłoby, gdyby początkujący już od razu pozostali samsarę, bo wtedy to by jeszcze im zostało do urzeczywistnienia. Więc to jedno drugiemu nie przeczy. Chodzi tylko o to, że jak się medytuje, to po prostu chodzi o to, żeby dojść do sensu tego, do istoty tego tematu. No i właśnie te cztery rozmyślania mają nas doprowadzić do odwrócić umysł od samsary. Czyli tak jakby w tej chwili w sposób całkiem naturalny, intuicyjny, po prostu spontanicznie gniemy do różnych rzeczy. Widzimy na przykład piękno w samochodach, w różnego rodzaju innych przedmiotach, tak samo w kontakcie z ludźmi, i tak dalej, oczywiście w tym, czy się komuś podobamy, czy nie, zależy nam na tysiącu różnych rzeczy, w sposób całkiem spontaniczny, naturalny. Tu chodzi o to, żeby dzięki tego typu rozmyślaniom nasz umysł odwrócił się od tego, żebyśmy zobaczyli większą... Tak, żeby to olać. To nie znaczy, że musimy od razu wszystko rzucać, tylko żeby przestać być do tego przywiązanym. I tym samym sycić ego, które mamy tymi rzeczami. A za to skierować swoją uwagę na Dharmę. Mieć większe, widzieć większe znaczenie w Dharmie, w praktyce. Mieć większą chęć właśnie do praktykowania Dharmy niż na przykład do robienia różnych rzeczy, niż na przykład, żeby pójść na zakupy, żeby sobie kupić coś ładnego. W naturalny sposób na razie być może to nas bardziej kręci. Albo obejrzeć jakiś film, czy zrobić cokolwiek innego. No, każdy ma swoje tam rzeczy, takie samsaryczne. To też nie chodzi o to, wiadomo, że nie od razu możemy wszystko porzucać i nie wszystko jest, powiedzmy, takie ważne, żeby się tym zajmować i to od razu porzucać. To są takie drobiazgi po prostu w życiu i mamy prawo do drobnych przyjemności i do coś. Ale tego typu medytacja powinna sprawić, że przestajemy być uzależnieni od tych samsarycznych rzeczy. Że przestajemy być uwarunkowani tym wszystkim. Że jeśli jakiegoś drobiazgu nie będziemy mieć, to nie musimy od razu z tego powodu cierpieć. A za to mamy co innego, co dla nas zaczyna się liczyć coraz bardziej. I to po prostu o tego rodzaju przekierowanie umysłu chodzi. Więc to nie chodzi o to, że od razu na przykład przestaniemy jeść 4 razy dziennie, tylko raz dziennie będziemy tylko ryżowy kleik jeść po południe, czy tam pokrzywy wręcz i to będzie odwiązanie od samsary. Może to będzie odwiązanie od dobrego jedzenia, ale zarazem przywiązanie do idei, że jesteśmy ascetami. I w tym sensie jest to tak samo wiążące nas tą samą, jak to poprzednie. Prawdziwe odwiązanie od samsary będzie wtedy, jeśli po prostu przestaniemy lgnąć do tego jedzenia 4 razy dziennie, do jedzenia takiej czy innej rzeczy, do takich czy innych zachowań, będziemy skłonni zaakceptować cokolwiek. W związku z tym, jeśli na przykład lama nam powie, wiesz co, teraz jest taka praktyka, robimy jungle, jeden dzień będziemy pościć, w porządku. Godzimy się na to, nie jesteśmy przywiązani. To jest właśnie jakaś tam forma odwiązania. A potem następnego dnia lama powie, czy tam jakiś inny mistrz, a dzisiaj robimy cok i w związku z tym trzeba zrobić dużo mięsa i dużo wina. No to robimy dużo mięsa i dużo wina na cok. I znowu nie jesteśmy przywiązani do idei, że powiedzmy jesteśmy na przykład wegetarianami. I tak dalej. Ale oczywiście sama idea bycia wegetarianem z intencją, że dzięki temu się nie zabija istot, nie prowokuje ich śmierci, jest jak najbardziej wspaniała i bardzo dobrze, jeśli ktoś ma taką czystą intencję, żeby tak postępował. Niemniej jednak, jeśli się pojawi przywiązanie do tego i na przykład chociaż powiedzmy nasi rodzice ugotowali jakiś tam stek i nie są w stanie zrozumieć naszych idei wyższych wegetariańskich i sprawimy im olbrzymią przykrość, jeśli odrzucimy to ich zaproszenie na ten stek i jakiś tam inny obiad, w tym momencie być może ta nasza wielka idea wegetariańska traci trochę. Tak więc, ale to są oczywiście bardzo takie indywidualne sprawy, ale tu chodzi o to, czy za tą ideą wegetariańską kryje się ego, które mówi, ja jestem wegetarianinem, jestem w związku z tym lepszy od tych, co jedzą mięso i powodują cierpienie, bo ja nie. Czy też się kryje za tym współczucie, że po prostu jestem wegetarianinem, bo zwierzęta bardzo cierpią, części zabijane, a inni ludzie to robią, gromadzą negatywną karmę i tak dalej. I w związku z tym dobrze, żeby chociaż jedna osoba powiedzmy, nie przykładała się do tego. Może to coś pomoże. Także tutaj są, z pozoru z zewnątrz jest ten sam czyn, ale całkiem inna motywacja i całkiem inne i jest to całkiem inny czyn w związku z tym. Za jednym kryje się być może rzeczywiste związanie od samsary, a za drugim jest to przywiązanie do czegoś innego.
Ja myślę, że największe przywiązanie to mamy z naszego wizerunku. Są takie te praktyki wzruszań chyba, nie? Że trzeba robić takie rzeczy, które wychodzą przed nami.
Są takie.
No. Założyć gacie na głowę i chodzić po ulicy.
Można, tak.
Obserwować głowy.
Ale jeszcze pytanie a propos siedzenia, bo tak pomyślałam, że jakby że ta próba uniknięcia siedzenia samsary jest błędem, jeżeli jakby ktoś dobrze praktykuje i ma tego świadomość, nie? Czyli akceptuje siedzenie samsary, no będzie i w ogóle, czy to nie jest tak paradoksalnie, że wtedy to siedzenie jest mniejsza, nie? Ja nie wiem jak ty to...
To jest. Ja mam takie poczucie, ale nie to jest celem praktyki.
No, tak, tylko że to jest jakby takie uboczne, nie? Trochę.
No, ja uważam, że praktyka daje bardzo szybko i przeróżne efekty uboczne, które są bardzo pozytywne. Mhm. Bo już sam fakt po prostu uspokojenia umysłu, a przede wszystkim, jeśli tylko komuś się uda choć odrobinę odwiązać od samsary, to już automatycznie staje się o wiele bardziej szczęśliwszy. Bo to przywiązanie do samsary jest tylko powodem cierpienia. Ale nie da się odwiązać od samsary, jeśli się będzie z tą motywacją to robić. Dlatego taką jedyną powiedzmy taką sensowną motywacją to jest brak oczekiwań i brak lęków. To jest, znaczy to taką sensowną postawą. To jest taka podstawowa postawa, o której się mówi w przypadku medytacji. Zatem każdej medytacji, a zwłaszcza w przypadku takiej medytacji jak na przykład Shine, bardzo ważne jest, żeby umysł po prostu spróbować utrzymać w takim stanie naturalnym, bez myślenia, bez oczekiwania, że cośkolwiek się uda, że będą jakieś doświadczenia, czy nie. I bez lęku właśnie, że ich nie będzie, albo że może taki czy inny problem być, że może siedzenie z nogami złożonymi w lotosie, czy tam w innej pozycji, może to będzie nam jakoś zaszkodzić, czy coś. I całego szeregu innych takich obaw związanych ze światem, że akurat tu czas mija, coś tam jest zrobione i tak dalej. Więc po prostu, żeby móc skutecznie realizować, to trzeba przede wszystkim ten taki stan umysłu utrzymywać w każdej praktyce, bez oczekiwań i bez lęku. Tak. No to jest właśnie coś pokrewnego. Bez oceniania właśnie siebie, tak? Jak robimy tą medytację. Ale to nie znaczy, że ją robimy całkowicie bezrefleksyjnie, bo trzeba tutaj zachować pewną kontrolę umysłu. Jak na przykład się medytuje jakiś konkretny temat, to tutaj są dwie siły, które powinny być zaangażowane. Jedna siła to jest siła uważności, a druga to jest siła nawracania. Jeśli póki jest uważność, to wtedy ona utrzymuje przedmiot na medytacji w umyśle, czy też umysł na tym przedmiocie. Ale jeśli uważność na moment po prostu się straci i wtedy umysł odbiegnie, wtedy jest potrzebna siła, która powrotem nawróci umysł na ten przedmiot medytacji, z powrotem przywoła ten przedmiot do umysłu. I wtedy ona jest niepotrzebna. Ale wtedy znowu się włącza uważność. I proces medytacji polega właśnie na ciągłym używaniu tych dwóch sił. I w związku z tym jest potrzebny pewien element takiej obserwacji, czy też oceniania. Jeśli się mówi o nieocenianiu, to chodzi o to, żeby się nie oceniać w kategoriach dobrze, źle. Tylko co najwyżej po prostu trzeba być świadomym, co się dzieje. Ale właśnie bez takiego oceniania, że że medytuję dobrze, czy źle, czy w ogóle w związku z tym sam jestem zły, czy dobry, bo dobrze medytuję i tak dalej. To jest tego ocenia. To jest bardzo relatywne. To jest w sumie fikcja wszelkiego rodzaju ocenia. Natomiast nie można zapomnieć, że tutaj, że trzeba utrzymać świadomość tego, co się robi. Klarowność. Także jeśli w tym sensie by się mówiło o ocenianiu, to jest to coś, coś pożądanego. Ale tylko w tym bardzo polskim sensie. Może sobie teraz zadedykujemy zasługę, a potem jeszcze pytania, bo jakby ktoś chciał wyjść wcześniej, czy coś tam. To przynajmniej zasługa zostanie pomnożona. Synam witam Cię, witam Cię, nie pedalam Panie. Kiegana ci pana tukai, sipe sole zoady łasio. I przeczytajmy to po polsku. Oby dzięki tej zasłudze wszystkie istoty osiągnęły przez wiedzę jeszcze wyszkodliwych prądów, emocje zatruwające umysł. Oby zostały wyzwolone z oczarnej egzystencji do negowania rodzin, starości, chorób i śmierci. Jak macie jakieś pytania, mogą być za dowolne tematy, niekoniecznie czytam do rozmyślania. Dla nich mówili.
Ale nie ma niebezpieczeństwa też takiego, a propos tego, o czym wcześniej mówiliśmy, o tym cierpieniu, że jeżeli masz efekt uboczny w postaci tego, że ci jest tutaj, że ci nie jest wcale tak źle, nie? To jest na to, że to czym nie ma jakby, że czas. Trzeba cały czas jakby używać tych metod typu na przykład rozmyślanie, żeby jednak robić tą praktykę, bo w pewnym momencie to stwierdzasz tak, nie jest najgorzej, nie?
To znaczy, to zależy. Oczywiście tak jest dokładnie jak mówisz. Z tym, że jeśli sam fakt, że ci jest dobrze, nie blokuje cię przed praktykowaniem dawne, bo masz powiedzmy jakieś inne powody, na przykład współczucie logiczne, która się napędza do praktyki, to wtedy nie musisz koniecznie wracać do cierpienia, do rozważania cierpienia, bo praktykujesz. Natomiast jeśli ten fakt, że jest komuś dobrze, sprawia, że czy rzeczywiście się ktoś zaczyna roztapiać w tym szczęściu i po prostu poświęcać tylko realizowaniu różnych przyjemności i zapomina o dawnej, no to wtedy jeśli się chce praktykować, no to trzeba właśnie wracać do tego, żeby sobie zdać sprawę, że to szczęście jest tylko tymczasowe, że ono jest nietrwałe, że ono tak naprawdę nie ma aż takiej wartości i tak dalej. Także taki sens mają te praktyki. Ale sens mają też tego rodzaju, to znaczy mówienie o cierpieniu i medytowanie cierpienia ma też ten sens, że tak na dobrą sprawę, jeśli by nie było tych nauk, to wszyscy ludzie cierpią, no może niektórzy nie tak bardzo mogą o tym zapomnieć, bo są innymi sprawami pochłonięci. Ale jeśli przychodzi co do czego, przychodzi do sytuacji, gdy jest cierpienie, gdy jest jakaś choroba, gdy jest jakaś tragedia, to tak naprawdę trudno zobaczyć jakikolwiek w tym sens. Po prostu całe życie się wali i po prostu nie ma żadnego właśnie żadnego światła, żadnej nadziei. To wszystko nie ma sensu. Natomiast jeśli się rozumie cierpienie, które jest po prostu czymś jako coś nieuchronnego, jako coś normalnego w samsarze, jeśli się rozumie przyczyny cierpienia, jeśli się wie, że jeszcze niezależnie od tego, jakie ono jest, choćby duże, że jest i nadzieja na szczęście, i jest sposób, żeby coś w tym kierunku zrobić, w tym momencie bez nas, co by się działo, nie jest to bezsensowne. A wręcz przeciwnie, mając tą wiedzę, można każde cierpienie próbować wykorzystać jako praktykę. Można wtedy to cierpienie, które się przeżywa, spróbować w umyśle, w intencji zadedykować, to znaczy nie cierpienie, ale tą swoją postawę, która to cierpienie jakoś znosi, zadedykować, żeby inni już nie musieli tego przeżywać. I można w ten sposób myśleć i to automatycznie odwraca umysł od własnego cierpienia. Można myśleć, że ja cierpię i jak w związku z tym teraz mogę zrozumieć, jak inni cierpieli w podobnych sytuacjach, wiesz, i próbować się jakoś połączyć umysłem też innymi właśnie myśleć, że w takim razie to już może niech inni przynajmniej idzie. Takie coś odwraca umysł od naszego w sumie własnego cierpienia i sprawia, że to cierpienie automatycznie staje się w sumie mniejsze. Więc jest też już środkiem jakimś, który pomaga, ale na dodatek jest to forma praktyki. Bardzo często właśnie cierpienie może zwrócić ludzi do praktyki. I tak przeważnie jest. Przeważnie, jeśli ktoś się zwraca do praktyki, to właśnie dlatego, że coś się w jego życiu takiego zdarzyło, że jakiegoś cierpienia doświadczył. I z tego punktu widzenia cierpienie nie jest znowu złem. Jest po prostu naturalną sytuacją samsarze, ale jeśli się odpowiednio na nie spojrzy, to ono ma pewną wartość. Więc i dlatego te nauki mają tego rodzaju głęboki sens.
Ale też jak się już cierpi i wcześniej się nie robiło żadnych praktyk, to będzie już za późno trochę, nie?
Tak, ale można przynajmniej, jeśli się rozumie tą naukę, jeśli się poznało tą naukę, to można sobie przynajmniej powiedzieć, że owszem, cierpię, ale raz, ja na to zapracowałem i teraz przynajmniej się oczyszczam. Ja się po prostu z tego oczyszczam. Jeśli się będzie z pozytywnym umysłem do tego cierpienia podchodzić, to znaczy ono samo w sobie jest bardziej znośne, a dwa, że przynajmniej jest naturalnym oczyszczeniem, ale nie powoduje się nowych jakichś nagromadzeń złych. Natomiast jak się człowiek zaczyna złościć na cierpienie, z tego względu złości się na innych ludzi, na cały świat, to w ten sposób rozwija tylko coraz bardziej negatywne stany umysłu, nienawiść i to się wszystko jeszcze bardziej pogłębia. Więc w tym momencie już sam fakt, że się przyjęło schronienie i że się z takim umysłem buddyjskim na to spojrzy, już sam ten fakt zmienia tą rzeczywistość, chociaż w sensie takim zewnętrzny nic się nie zmieniło. Cierpienie, sytuacja jest dokładnie taka sama, ale nasze nastawienie związane właśnie z buddyjskim nastawieniem duchu schronienia już sprawia, że ta cała sytuacja jest inna. Tego nie znam, ale tak analizując nauki, to sobie wyobrażam.